Idea królowania Chrystusa w dziejach. Już pojutrze w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach dokona się jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Jak wynika z nazwy tego aktu, jest to zwieńczenie ustanowionego przez papieża Franciszka nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia i zarazem zamknięcie narodowego jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Zanim zgromadzimy się tam, zgodnie z wezwaniem polskich biskupów wyrażonym w liście pasterskim sprzed miesiąca, chcemy dobrze przygotować się do tego epokowego wydarzenia. Przygotowanie to obejmuje sferę duchową, a więc sakrament pokuty i pojednania oraz modlitwę o odwagę powierzenia siebie Jezusowi jako Królowi i Panu, jak również poznawcze pogłębienie prawdy, że Jezus jest Królem Wszechświata i Panem dziejów. Właśnie to, jak w ciągu dziejów kształtowała się idea królowania Chrystusa, chcę uczynić przedmiotem dzisiejszej refleksji. Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób kształtowała się idea królowania Chrystusa w ciągu minionych 2000 lat, warto zdać sobie sprawę z tak zwanej inkulturacji. Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio o stałej aktualności posłania misyjnego z 1990 roku pisze, że inkulturacja polega na tym, iż Kościół wciela Ewangelię w różne kultury i jednocześnie wprowadza narody z ich kulturami do własnej wspólnoty. Przez nią sam Kościół powszechny wzbogaca się o formy wyrazu i wartości w różnych dziedzinach życia chrześcijańskiego, takich jak ewangelizacja, kult, teologia, dzieła miłosierdzia. Poznaje i wyraża jeszcze lepiej tajemnicę Chrystusa, a jednocześnie jest pobudzany do stałej odnowy. Otóż w zależności od tego, czym żyła dana epoka lub jaka była kultura danego regionu, różnie przedstawiano postać Chrystusa, nie zapominając nigdy, że jest On Panem i Królem Wszechświata. Tę fundamentalną prawdę wyrażano na różne sposoby. Już ewangeliści, odpowiednio do mentalności adresatów, do których się zwracali, ukazywali Jezusa w nieco różnych odsłonach, które wciąż pozostają spójne i dopełniają się. Obraz Jezusa, jaki wyłania się z kart Ewangelii, to pokorny sługa, który przyszedł, aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Nie przyszedł więc, aby dominować, lecz by w działaniu dla największego dobra wszystkich ludzi stać się ich sługą i niewolnikiem. Jezus nie stanął na czele żadnego ugrupowania politycznego tamtych czasów, choć gromadził wokół siebie uczniów i przyciągał tłumy. Nie opowiadał się też za żadnym z wiodących wtedy nurtów religijnych w Izraelu, choć uważano go za wyjątkowego rabbiego. Nie zbudował żadnych struktur władzy cywilnej, choć po cudownym rozmnożeniu chleba chciano go obwołać królem. Co więcej, nie sprzeciwiał się ówczesnej władzy, ale w jakimś sensie upominał się o respektowanie porządku publicznego, na przykład nakazując płacić podatki, mimo iż na ogół szły one do kasy rzymskiego okupanta. Jezus nie był więc mesjaszem politycznym, ani tym bardziej anarchistą. Natomiast jego godność królewska objawiła się najpełniej w sytuacji skrajnego upodlenia w czasie męki i śmierci na krzyżu. Z kolei święty Jan Apostoł w swej Apokalipsie, to ostatnia księga Pisma Świętego, ukazuje Chrystusa jako władcę wszech rzeczy, pantokratora i sędziego świata, który w otoczeniu zastępów aniołów, proroków i świętych zasiada uroczyście na tronie chwały. Jest to władca królów ziemi, król królów i pan panów, chwalebny i zwycięski. I taki obraz Jezusa jako tronującego, jako pana panów i króla królów jest ulubionym motywem mozaik i fresków począwszy od IV wieku. O Chrystusie jako wielkim królu często pisali też ojcowie Kościoła pierwszych wieków. Spośród najbardziej znanych wymienić należy świętego Justyna, zmarłego w 165 roku, Melitona Sardes, zmarłego około 180 roku, czy Klemensa Aleksandryjskiego, zmarłego w 215 roku, który w specjalnym hymnie nazywa Chrystusa Królem Świętych i Słowem Ojca na wysokościach, którym wszystko poskramia. Starochrześcijański pisarz Tertulian, zmarły w 220 roku, w polemicznym piśmie pod tytułem Przeciw Marcjanowi przekonuje, że, cytuję, Chrystus zaczął królować z drzewa, kiedy umierając na drzewie krzyża powstrzymał królowanie śmierci. Nawiązując zaś do słów Izajasza o cierpiącym słudze Jahwe, na którego barkach spoczęła władza, Tertulian pyta, któryż w ogóle z królów nosi znak swojej władzy na barku, a nie raczej diadem na skroniach, albo berło w ręce, lub jakąś oznakę królewską na szacie? Ale tylko ten nowy król nowych wieków, Jezus Chrystus, niósł na ramionach swoją potęgę i wzniosłość nowej chwały, mianowicie krzyż, aby zgodnie z powyższym proroctwem królował Pan z drzewa. Podobną myśl wyraża święty Jan Chryzostom, zmarły w 407 roku, w komentarzu do Ewangelii świętego Mateusza, kiedy pisze, że w Jerozolimie, cytuję, stoi świetny i jaśniejący znak krzyża, trofeum Chrystusa, pierwociny naszej natury, zdobycze naszego króla. A nieco dalej dodaje, jesteśmy bowiem wojownikami króla niebios i przywdzialiśmy duchową zbroję. Dlaczego więc żyjemy jak przekupnie, jak żebracy, czy raczej jak robaki? Gdzie jest król, tam powinien znajdować się także jego wojownik. Przecież należymy do żołnierzy i to nie do tych, którzy są daleko, ale do tych, którzy są blisko. Ziemski władca by nie zniósł, aby wszyscy znajdowali się w królewskim pałacu i u jego boku. Król zaś niebios pragnie, aby wszyscy byli blisko jego królewskiego tronu. To słowa świętego Jana Chryzostoma. W starożytnej sztuce sakralnej nierzadko przedstawiano Chrystusa króla także jako kapłana i zarazem dobrego pasterza, malując go ukrzyżowanego w szatach kapłańskich dla podkreślenia, że na krzyżu złożył on ofiarę samego siebie. W czasach, kiedy po tak zwanym edykcie mediolańskim w 313 roku chrześcijaństwo zyskało status religii państwowej, coraz częściej ukazywano Chrystusa jako imperatora, potężnego władcę. Wtedy też panowanie Chrystusa wiązano z ziemskim panowaniem. W tym czasie święty Augustyn napisał dzieło pod tytułem Państwo Boże, w którym mówi o państwie Bożym, czyli królestwie Chrystusa na ziemi, i państwie ludzkim, naznaczonym grzechem i chęcią wyrwania się spod zbawczej władzy Chrystusa. To dzieło wywarło wielki wpływ na rozumienie władzy w średniowiecznej Europie. Gdy potem rozwijało się życie zakonne, Jezus Chrystus postrzegany był jako dobry pasterz, a zarazem król mnichów. Tak przedstawia go m.in. święty Benedykt z Nursi, zmarły w 547 roku, który jest patriarchą życia monastycznego. Z kolei w epoce karolińskiej, czyli mniej więcej od połowy VIII do X wieku, cześć dla Chrystusa wyrażała się w takich tytułach jak sędzia, wódz, a także oczywiście król. Nieco później, kiedy średniowiecze chyliło się ku końcowi, święty Bernard z Clairvaux, zmarły w 1153 roku, Chrystusa króla nazwał władcą dziejów i królem, którego władza rozciąga się na całą historię i prehistorię, jak również na cały kosmos. Obraz Chrystusa jako króla wszechświata dopełnia święty Franciszek z Asyżu, który widzi w nim brata wszystkich ludzi, czego wymownym znakiem jest franciszkańskie godło przedstawiające dwa skrzyżowane męskie ramiona, jedno nagie ze śladami po gwoździach i drugie we franciszkańskim habicie również naznaczone stygmatami. Od końca średniowiecza aż po nasze czasy, głównie za sprawą franciszkanów, upowszechnił się obraz Chrystusa Pana jako ukrzyżowanego. Jeszcze bardziej takie postrzeganie Zbawiciela utrwaliło się po Soborze Trydenckim w połowie XVI wieku pod silnym wpływem protestantyzmu. Ten sposób przedstawiania naszego Pana był bliski mentalności ludzi średniowiecza, a potem baroku, kiedy wskutek wojen i różnych epidemii oraz powszechnej nędzy doświadczenie cierpienia i śmierci stało się codziennością. Dla wzmocnienia wiary łączono je ze zbawczą męką i śmiercią Chrystusa na krzyżu. W tym bardzo pobieżnym przeglądzie idei królowania Chrystusa poprzez dzieje warto jeszcze odnotować polski akcent. Otóż w XIX wieku, w okresie rozbiorów pod wpływem romantyzmu, zrodził się mesjanizm narodowy, reprezentowany m.in. przez polskich wieszczów i myślicieli. Według nich to właśnie Polska jest swoistym mesjaszem narodów. I jak Chrystus Król, cierpiąc na krzyżu, dokonał zbawienia świata, tak nasz naród swoim cierpieniem, zadanym przez zaborców, przyczyni się do odrodzenia Europy i świata. I wreszcie w początkach XX wieku, kiedy w następstwie procesów politycznych upadały kolejne monarchie, papież Pius XI wydał encyklikę pod tytułem Quas Primas 11 grudnia 1925 roku, mocą której ustanowił liturgiczne święto Chrystusa Króla. Dzięki temu odżył starożytny, sięgający pierwszych wieków, obraz Chrystusa jako władcy wszechświata, któremu podporządkowanie się jest nie tylko gwarancją wiecznego zbawienia, ale także podstawą doczesnego pokoju i ładu społecznego. Dlatego również my, za pomocą mającego się dokonać za dwa dni jubileuszowego aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, chcemy wyrazić naszą cześć. Chcemy oddać Mu należny hołd, a nade wszystko Jemu podporządkować całe nasze życie, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym oraz narodowym. I nie jest to żaden mesjanizm czy nowy styl uprawiania polityki jako teokracji, ale wyznanie wiary, która przekłada się na konkretne życie. Taką postawę wewnętrzną powinno wyrażać dobrze znane zawołanie: Króluj nam, Chryste.